za chwilę w łebskich chłopakach. Wielki brat patrzy na serwery, najszybszy czat świata i czy startup powinien być tajemnicą. Jak zawsze, łebskie narzędzia. Witamy w łebskich chłopakach. Przed Wami odcinek 31.
Tak jest.
Dawid Pacha, Fantastisz.com i Social Desk.
Kamil Dziadkiewicz, SocialDaddy.pl i agencja Social Five.
I Michał Juda, Showroom, SHWRM.pl. Może Dawid powiedz, bo jakaś nowa nazwa się pojawiła.
Dawid, znowu zmieniłeś pracę. No ja już nie mam siły z tobą.
Co to jest Fantastisz? Jak to się pisze i o co chodzi?
Fantastisz pisze się tak jak po niemiecku. Kto miał niemiecki w szkole?
SCH.
SCH na końcu. Jest to platforma e-commerce'owa dla bardzo fajnych, fantastycznych rzeczy, które będziemy sprzedawać. Na razie jesteśmy w takiej fazie beta i na razie piszemy o fajnych rzeczach, ale docelowo teraz budujemy relacje sobie z różnymi ciekawymi ludźmi po to, żeby móc sprzedawać wyjątkowe, unikalne rzeczy na rynku europejskim.
Jeżeli ktoś chce mi powiedzieć, że na Google Plus nie ma nic ciekawego, to jest. Fantastycz.
Dokładnie. Mamy podejście, approach taki mamy, Google Plus first, nie? Że to jest dla nas najważniejszy serwis społecznościowy.
Tak masz to w Polsce? No nie bardzo, nie masz właśnie i to jest mój problem, ale spoko. Dobrze. Zacznijmy od tematu dosyć dla nas chyba nietypowego, bo jest w nim sporo technologii, ale tak naprawdę jest też polityczny w swojej wymowie. Kolejny whistleblower, dzisiaj zresztą Assange go wychwalał pod niebiosa, który przedstawił nam fragment prezentacji. Zresztą chciałem wam powiedzieć, że jeżeli NSA tak robi prezentację, to powinni zatrudnić kogoś, bo to była najohydniejsza prezentacja, jaką w życiu widziałem. Kliparty Office generalnie. Ale to nieistotne.
To ja moim zdaniem to tylko potwierdza rzetelność tej
dokładnie, dokładnie, dokładnie. Z której to jest bardzo skomplikowana rzecz i nie chcemy jej przesadnie upraszczać. Każdego z was zachęcamy do własnego researchu. Natomiast mówiąc to najprościej, prezentuje ona rzeczywistość, w której wielkie internetowi giganci udostępnili bezpośrednio dostęp do swoich serwerów rzekomo. NSA, rzekomo, cały czas rzekomo, tak? NSA, czyli jak się po polsku powiedzieć NSA? Bezpieczeństwa Narodowego, Urząd Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych.
UOP.
UOP, tak? Tamtejszy UOP udostępnili im pełny dostęp do serwerów razem ze wszystkimi, nie tylko ich, ale i naszymi przy okazji danymi, bo
nie da się tego rozgraniczyć.
Na serwerach amerykańskich stoi bardzo dużo polskich kont, ponieważ były one seryjnie zakładane server by server, a nie na początku, a nie geograficznie. Tak jest.
Czyli pewnie nasze stare konta.
Moje konto jest dosyć stare, bo jest z 2006 roku i ono prawdopodobnie stoi na tym amerykańskim. Ja mam mnóstwo problemów z tą całą sytuacją. Mam mnóstwo wątpliwości. Zaskoczył mnie bardzo ton, w jakim Larry Page odpowiedział na te zarzuty, ponieważ tytuł jego bloga na oficjalnym blogu Google'a brzmiał What the? trzy kropki, co jest bardzo niekorporacyjne. No,
Google coś takiego zrobił? To nawet nie wiedziałem o tym.
Tak, więc co jest ciekawe, bardzo dużo sformułowań z jego oświadczenia na temat tego, że absolutnie żadna agencja nie posiada bezpośredniego dostępu do ich serwerów, była bardzo podobna do sformułowania do tej, która pojawiła się na Facebooku, na profilu Marka Zuckerberga, bo i ten zaprzeczył.
No też warto dodać, że na blogu Google'a to nie była tylko od Larry'ego Page'a wiadomość, tylko od Larry'ego Page'a i jakiegoś tam głównego prawnika Google'a, tak? Czyli to nie było tak, że on usiadł i napisał, co myśli i wrzucił to na bloga, tylko to po prostu
i oczywiście,
było
tak,
oficjalny komunikat i tak dalej.
I nie zostało to niezauważone i bardzo wiele osób podejrzewa, ponieważ w Stanach Zjednoczonych NSA ma bardzo nietypowy przywilej od 11 września 2001 roku, czyli krótko później, kiedy pojawił się Patriot Act. NSA ma prawo wysłać takie zapotrzebowanie do jakiejś firmy prywatnej, o którym to firma nie może powiedzieć, że je otrzymała nawet. Co oznacza, że nawet jeżeli Google chciałby na przykład powiedzieć, że rzeczywiście tak jest, to zgodnie z prawem amerykańskim, aktualnie nie może nawet powiedzieć, że tak się stało. I w związku z tym wiele osób ma wątpliwości, natomiast Google nie ma nie może powiedzieć, że tak się stało, ale to tak agresywne zaprzeczanie temu, że tak się stało, moim zdaniem wskazuje przynajmniej, że chyba, że jest wątpliwość. Ja mam wątpliwości. Zwłaszcza, że spójrzcie na politykę Google w tej kwestii, które od 2 lat czy 3 wali w rządy państwowe jak w bęben, pokazując tyle dokładnie, ile mogą, ile zapotrzebowań, przez jakie agencje, kto, w jakim kraju i tak dalej, tak? Mam takie przekonanie, być może naiwne, że Google jest tą firmą, którą wnerwia, nawet nie chodzi o dobro userów i tak dalej, ich strasznie wkurza, kiedy rządy państw próbują wykorzystać jego pozycję, jeżeli chodzi o przesyłacza danych.
Czy mi się wydaje, że bardzo ciężko jest mi sobie wyobrazić, że takie firmy jak Google albo Facebook, albo może mam za małą wyobraźnię, dają dostęp komuś z tego NSA do centralnie po prostu do komputera czy do terminala, do którego można wejść i można przeczytać wszystko, tak? I mogę kogoś z NSA bez niczego, bez żadnego kolejnego pozwolenia, może tam wejść i odczytać se maile Larry'ego Page'a, tak? Bo to tak brzmi trochę, jakby tak było. No i tam teorii w internecie pojawia się bardzo dużo, że może to bardziej jest jakieś po prostu zautomatyzowane system wysyłania żądań, konkretnych danych i udostępniania ich, ale że nie jest to, że to tak jakby brzmi fajnie, że dostają kompa, z którego mogą się zalogować i wszystko przeczytać, natomiast no, na pewno nie wygląda to tak. Jeżeli już, to właśnie jest to, są to jakieś requesty, konkretne rzeczy, konkretne kwestie. I czy mi się wydaje, że w ogóle to jest taka dyskusja, czy tak naprawdę, ja w poprzednim odcinku mówiłem o tym, że przenieśliśmy się na Google Appsa, tak? Mhm. I to tak jakby oznacza z home.pl, do którego pewnie NSA nie ma dostępu.
Tylko ABW tu mam dostęp.
Tak. No i ja się zacząłem zastanawiać, czy mnie to boli cokolwiek, że ktoś tam może mieć dostęp do moich wszystkich maili. Mhm. Tak jakby z takiego pryncypialnego punktu widzenia, okej, nie zgadzam się z tym, że ktoś powinien mieć do tego dostęp, ale nie boli mnie to, mam to gdzieś, no. Ja tu nie wierzę, że kogoś mógłby, nie wiem, zainteresować na przykład mój biznes z NSA na tyle, żeby nagle sprawdzać moje Excele finansowe, które są na tym Google Docsie, tak?
Co z Dropboxem na przykład, też takie same podejście, nie?
Dokładnie, no i ja uznałem, że dopóki to są, no nie wiem, że dopóki nie robię nic takiego, co mogłoby jakkolwiek zagrażać komuś, to po prostu się tym nie przejmuję, no.
Dokładnie mam to samo. Ja mam zawsze głębokie przekonanie, że wszystko to, co przechowuję w formie elektronicznej, może zostać ukradzione. Jakby mam to głębokie przekonanie, że nic mi się nie stanie, jeżeli zostanie ukradzione, ponieważ jest nic nie warte. A to, co jest dużo warte, czyli moje dane demograficzne i tak dalej, owszem, oddaję, ponieważ chciałbym, żeby internet był darmowy nadal. Żeby istniała grupa usług, za które nie płacę, dlatego, że ktoś używa moich danych osobowych. Ja uważam, że dokonujemy tutaj handlu i jakby jest nieuczciwe prosić Facebooka, żeby robił coś za darmo, nie biorąc nic z powrotem. Być może Facebook jest złym przykładem, bo odrobinkę może pociska za mocno ostatnio.
No wiecie, no.
Ale, no tak.
Problem z takimi wyciekami to naprawdę Facebook ma od zawsze i to dosyć skrzętnie tuszuje, bo przecież tak naprawdę każdy deweloper większej aplikacji ma dostęp do dane osobowe ogromnej liczby użytkowników. Ja tu się zbyt dużo nie mówię.
No tak, ale dane osobowe, a prywatne wiadomości to są
to jest co innego, rzeczy. No ale mówię o tym, że to wycieka i oni o tym nie mówią. Nawet słyszałem o jakichś relacjach ludzi, którzy byli, których Facebook chciał zatuszować. Oni w ogóle mają jakąś swoją własną, taki wydział takich trudnych spraw od tuszowania rzeczy, to serio.
Mafia!
To mają taki wewnętrzny sąd, coś takiego, jak państwo w państwie. W ogóle zszokowany byłem, jak to o tym czytałem. Natomiast w ogóle o Facebooku też warto powiedzieć, że Mark Zuckerberg również odpowiedział na te zarzuty na swoim publicznym koncie. No i powiedział, że absolutnie nie. I tutaj też wydaje mi się jedna rzecz, która jest chyba ściemą, bo chyba słowo Prism funkcjonowało od dawna, prawda? Czy nie?
Właśnie uważam, że to jest bardzo ciekawe. Mówisz o tym, że oni powiedzieli, że nie słyszał wcześniej.
On w ogóle nie wiedział, że istnieje jak Prism do piątku.
A ja uważam, że jest odwrotnie.
Słyszałem o jakichś eszelonach, ale o Prismie nigdy nie słyszałem.
Ja też nie słyszałem.
Tak, ale czy nie uważacie, że to, gdybyście wiedzieli, że istnieje system, ale nie wiedzielibyście, jak się nazywa, czy to nie jest najlepszy sposób, żeby udawać, że żeście czegoś nie zrobili? Jeżeli by rzeczywiście było tak, że istnieje system
Prism... Czy na prezentacji jest podana nazwa systemu?
A tego nie wiem.
No właśnie.
Bo jeżeli chyba tak, ma, bo skąd, jeżeli, skąd
jeżeli Mark by siedział na prezentacji sprzedażowej NSA, to musiał widzieć.
Free drinks? Raczej tak.
Ale właśnie, oni tam byli wtedy na tej prezentacji?
W ogóle, to znaczy nie wiadomo, ta prezentacja to są chyba pokazano 4 slajdy z paru 10 i to wszystko jest takie, no jak to w takich akcjach, no. Tam pojawiają się jakieś setki teorii, że to CIA nasłało tego Snowdena, żeby skompromitować NSA.
Chińczycy, do których właśnie wybierał się Obama, żeby ich skrytykować.
Teorii jest bardzo dużo, ale właśnie mi się bardziej wydaje, że należy do tego podejść tak od strony tak jakby tych danych. Nie tego, że oni to robią, bo prawda jest taka, że no jeżeli to są służby specjalne, to powinny to robić, bo to jest ich w ich chyba...
Jedne co, to nie powinny robić tak zwanych phishing expeditions, tak. Czyli nie powinny na ślepo szukać w morzu danych.
No jasne, ale nie wierzę, że robią to na ślepo, bo przecież tam to są takie setki, nie wiem, giga, teta, petabajtów danych, że nie mogą tego robić na ślepo. Muszą mieć jakieś algorytmy, które szukają konkretnych słów. No i kurczę, no też...
Podobno humus i bomba są, te, jak się powie humus i bomba w jednym zdaniu, to generalnie masz przerąbane.
Naprawdę?
Tak. Słuchaliśmy tego samego.
Słuchaliśmy płyta, tak.
Coś...
Ale to jeszcze za czasów Echelona było, że generalnie, niestety, widzicie, w Stanach Zjednoczonych profilowanie rasowe jest w służbach specjalnych codziennością. Nie wiem, jakie są u nas w Polsce, mam nadzieję, że tak nie jest. Natomiast tam jest zupełnie naturalne to. Mówisz humus, może pewnie jesteś terrorystą, raczej jesteś.
Nie no, wiesz, no i tak, że kurczę. Nie zatrzymaliśmy się w czasach, nie wiem, detektywów Sherlocka Holmesa, którzy, wiecie, no, badają ślady na miejscu, zbrodni i tak dalej.
Nie, i oni rzeczywiście, masz rację, powinni to robić. Absolutnie tak.
Duża część naszego życia jest w internecie i to jest naturalne, że służby specjalne i siły jakieś tam muszą też tam być, no po prostu.
W całej tej
historii. Jest po prostu tak, że co nie znaczy, że koniecznie muszą czytać moje erotyczne pogadanki z kimś na czacie.
Nie wierzę, że komukolwiek chce się czytać.
A nie, komu się nie chce, ale jeżeli ktoś zarzuca sieć i loguje wszystko, to wtedy nie ma znaczenia, co jemu się chce. Ważne, że to ma. I wielokrotnie w przeszłości było pokazane, że dobry skandal seksualny może załatwić wszystkie twoje polityczne problemy. Więc robienie phishing expedition oznacza też, że wszyscy politycy, którzy są na Facebooku, są zasysani itd.
To prawda, to prawda.
W całej słuchacie tej historii, jeszcze jedna rzecz mi bardzo ciekawiła. Jak zachowali się ludzie, jak zachowały się społeczności internetowe. Mm-hmm. Dwie rzeczy. No, ten facet, który ujawnił tę informację, on przebywa chyba w tej chwili w Singapurze, w Hongkongu.
No. Okay. Wyśledzono hotel, w którym się zatrzymał.
Tak. I pierwsza rzecz to była taka, że powstała od razu petycja na stronie Obamy. Jest taka strona, gdzie tam się można zgłaszać petycję do
prezydenta. Whitehouse.gov.
Bardzo szybko, już tam 100 tysięcy było osób, które się wpisały. Ostatnio tam nie zaglądałem, ale pamiętam, że licznik stanął na 99,853
Żartujesz sobie
nie
ze
dało mnie. Się, nie wiem czy to się, bo ja odświeżałem stronę i się już nie zmieniały te liczby, a dopiero o 100 tysięcy prezydent to jakby bierze pod uwagę.
Znaczy, dokładnie przepis jest taki, że jeżeli przekroczy chyba 100 tysięcy, tak mi się wydaje, to Biały Dom ma obowiązek wypowiedzieć no
tak,
się
tak
w tej kwestii.
Gwiazdą śmierci.
Tak jak z gwiazdą. I bardzo się cieszę, że w końcu ktoś wypowiedział się w kwestii budowy Gwiazdy Śmierci.
Więc ja widziałem, ale to trzeba sprawdzić.
Właśnie otwieram.
A druga rzecz to jest crowdfunding. Powstała strona crowdfundingowa, gdzie można było zbierać pieniądze na to, żeby ten człowiek sobie tam, nie wiem, poradził w jakiś inny sposób. Ludzie zbierali kasę po prostu na tego faceta.
Wow, to no, zaskakujące.
Nie wiem, czy to było na Kickstarterze, czy gdzieś, ale widziałem po prostu, jak kasa spływała w czasie rzeczywistym.
No, także ciekawe, czy odcinki łebskich chłopaków, transkrypty są też przez Prism sprawdzane.
Moim zdaniem to jest nieoceniona, nieoceniona baza wiedzy dla każdego agenta, więc powinni.
Potem jak Kamil powiedział humus i bomba. Już też czerwona lampka zapaliła.
Pardon Edward Snowden, 62 tysiące podpisów.
No, przepraszam, było więcej, było 99 na stówę.
To bardzo ciekawe, że zmniejszyła się liczba, to już jest naprawdę...
Może jakiś fake-out.
Zmniejszyła się liczba, a może to jest, wiesz co, zupełnie kolejna petycja.
Nie ma popularniejszej na ten temat.
Czyli widocznie tam zdjęli, ale widziałem ją. Nie mam screenshota na komputerze, a 100% było poniżej 100
tysięcy. Myślę, że recount the election ma 73 tysiące. Oh, that's so sweet.
Dobra, przejdźmy do kolejnego tematu. Też do tematu... Krótkiego dosyć, tego kwestii prywatności, tego co udostępniamy tak naprawdę płynnie. Mhm. I to jest temat Snapchata.
Bardzo sprytne przejście z tematu na temat naprawdę.
Snapchat to jest taki startup, taka usługa, taka aplikacja na telefony komórkowe, która umożliwia ludziom
przesyłanie sobie informacji, treści, to są treści tekstowe lub zdjęciowe, które natychmiast znikają po 60 sekundach.
Po jakimś tam, tak, po jakimś króciutkim czasie.
Po króciutkim czasie. I to jest usługa, która bardzo się rozwija, bardzo staje się popularna. Ja nie wiem, porównałbym trochę do WhatsAppa, tylko że oczywiście na WhatsAppie treści nie znikają. I to jest ciekawe, że ta innowacja w komunikacji, to, że one znikają, ona wpłynęła na to, że my, użytkownicy, inaczej korzystamy z tego narzędzia, innego rodzaju treści troszeczkę przekazujemy sobie, pozwalamy sobie na trochę więcej. I to chyba sprawiło, że ta aplikacja jest bardzo popularna i to też sprawia, że coraz więcej mówi się o dużej, wysokiej wycenie tego startupu.
Tak, tak, tak.
I
tak, tak.
Monetyzacji wreszcie, próby monetyzacji tej usługi.
I teraz tak. Ja muszę powiedzieć, że to jest jeden z tych nielicznych momentów, jak mówimy o technologiach, kiedy w pewnym sensie odczuwam przepaść pokoleniową. Dlatego, że dla mnie najwspanialszą rzeczą na świecie w nowych hangoutach jest persistent chat. Dla mnie najwspanialsze jest to, że ja mogę scrollować w górę i zobaczyć po prostu wszystkie moje konwersacje. To jest dla mnie wartość.
Ale czy to robisz w ogóle?
No, słuchaj.
Jak to Kamil przed zaśnięciem na przykład scrolluje.
Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że dla mnie ten dark social, o którym ostatnio jest sporo, i Stotrender napisał sobie nawet całkiem fajny raporcik, że ten dark social dla mnie jest źródłem informacji, linków, wideo, rekomendacji. I ja bardzo często nie pamiętam, kliknąłem wtedy i nie pamiętam, co to było. I ja chcę się cofnąć i zobaczyć, co to było za wideo, które ktoś mi wysłał. Rozumiesz? Mm-hmm. To jest dla mnie, bo tam się dokonuje, dla mnie większość rekomendacji odbywa się dla mnie w moich oknach czatu, w Messengerze, na Facebooku i w Hangoucie. Tam najwięcej patrzę na ciekawe rzeczy. Nie, tak jest, dlatego że tam widzę naprawdę moich bliskich, którym bardzo ufam i dlatego najczęściej oni wysyłają mi coś, co jest interesujące. I teraz dla mnie wyobrazić sobie, że coś jest bardzo cenne, ponieważ nie można w ogóle tego oglądać, tylko masz 60 sekund i jak nie zobaczysz tego dobrze, to już tego nie możesz zobaczyć. Nie, może już stary i powolny jestem, ale dla mnie to nie jest w ogóle feature.
A tymczasem
Snapchat jest nieprawdopodobnie popularny. Ta wycena nie jest pusta w tym sensie, że ma userów za sobą. Chociaż powinniśmy zacząć myśleć o tym, że user jest w pewnym sensie pustą wyceną, jeżeli nie wiemy, co z nim zrobić. Ale tak jest, tak?
Mi też pomysł komunikacji, która znika od razu, jest dla mnie jakiś trafiony od początku, jakiś bez sensu. Nie, jedyne, z czym mi się to kojarzy, to z filmami dyspensacyjnymi. Ta wiadomość,
która...
Nie wiem, czy tam jest jakaś animacja może ognia, który pójdzie, który trafi tę wiadomość, no, ale tak jak rozmawialiśmy przed podcastem, można zrobić print screena, bo rozumiem, że nie wiem, czy chyba nie można zablokować opcji print screenowej, systemowej, prawda? Można zrobić print screena, więc tak naprawdę jak ktoś chce, to może to zapisać. Więc jeżeli chcemy zrobić komuś głupi dowcip i wysłać jakieś zdjęcie, nawet niezbyt cenzuralne czy cokolwiek, po prostu można sobie zapisać i nie wiem, zupełnie nie kumam tego, aczkolwiek jest to tak, jak się zastanowić, że w tych messengerach wszystkich już, wszystkie tak naprawdę opcje, to, że ktoś pisze do ciebie, to, że przeczytana i tak dalej, to wszystko już zostało wprowadzone.
Oczywiście.
I tak naprawdę trzeba znaleźć jakiś ten unique selling point twojej aplikacji, no i w końcu ktoś wymyślił, że słuchajcie, może gdyby tak po prostu kasować od razu
i oczywiście zadziałało.
Coś nowego, no.
Ale ja po prostu o tym myślę tak, że jakbyśmy byli w stanie dobrze zrozumieć, dlaczego ta funkcja powoduje, że ten komunikator jest tak popularny, to byśmy mogli na następne 20 lat marketingowe nasze strategie budować sobie spokojnie, bo moim zdaniem to jest ta fala z młodszych, która nadciąga i którą jest nam coraz trudniej może trochę pojąć jej zachowania w internecie, bo to jest dla mnie po prostu dziwne. Jakby ja nie wiem, dlaczego oni uważają, że to jest atrakcyjne. A powinienem wiedzieć, bo mam im sprzedawać energy drinki i lizaki.
Ja na to patrzę z takiej perspektywy. Jest takie bardzo fajne zdanie. Medium is the message. Przekaźnik jest przekazem. Mm-hmm. Albo kanał. I w skrócie chodzi o to, że to, jakie jest medium, to wpływa na treść tak naprawdę. I tego, jak my się zachowujemy w stosunku do tego medium i tego, co się w tym medium w końcu pojawia. I jak patrzę w inny internet, to każdy wymyśla jakiś nowy sposób komunikacji w mediach społecznościowych, kolejny startup ma na ten nowy pomysł i tak już sobie myślałem ostatnio, że naprawdę już wszystko zostało zrobione i nie ma nowych pomysłów, nagle bam, Snapchat i to jest naprawdę coś nowego. No. Wydaje mi się, że to jednak ma wpływ na to, jak ludzie się zachowują i to jest ta wartość dodana. I to jest ta różnica między Snapchatem a jakimkolwiek innym serwisem, no nie serwisem, no aplikacją społecznościową do komunikacji.
No tak, no. coraz częściej włącza się w ogóle, coraz częściej słyszę, że na przykład, że WhatsApp jest społecznościówką. Tak. I coraz częściej zaczynam się zgadzać w pewnym sensie. Komunikatory aktualnie mają jakby ten poziom bogactwa jakby tej komunikacji i tak na tyle duże możliwości, że zaczynają rzeczywiście być takimi serią Wall-E między dwoma osobami, że tak powiem. No nie wiem, tak mi się wydaje, że trzeba zacząć przynajmniej myśleć o tych
ty
ludziach.
Wiesz, to nie jest social networking oczywiście, nie?
Oczywiście
ale
tak.
Ale to jest społecznościówka. Polskie tłumaczenia są...
Pamiętacie na początku Facebooka, strasznie dawno temu, jeżeli chciałeś z kimś się komunikować, kiedy nie było newsfeeda i tak dalej, to były tak zwane wall-to-wall conversations, tak? Mm-hmm. Czyli jakby jedna osoba z drugą osobą na swoich nawzajem wallach pisały, co mają do sobie do powiedzenia. To było szalone kompletnie, ale zaczęło się od dwóch osób, które ze sobą rozmawiały.
A myślicie, że Snapchat jako firma tak jakby z takiego technologicznego punktu widzenia zapisuje te wiadomości na zawsze? One są kasowane?
Nie, one są kasowane i oni naprawdę? Są... Tak.
Czyli jedynym sytuacją, Prism ich nie dotyczy.
Jedyna sytuacja... O, poczekaj. Jedyna sytuacja, w której oni mają obowiązek przechować to, muszą przechować tę informację, jest wtedy, kiedy druga osoba nie odbiera natychmiast tej wiadomości.
No tak, bo to...
I dopóki jej nie odbierze, bo ten czas, ten licznik włącza się w momencie, kiedy wiadomość zostanie wyświetlona. Co oznacza, że przez czas pomiędzy tymi wydarzeniami wiadomość czeka na serwerze. Tak.
Jedyny raz, kiedy Snapchat na swoich serwerach zapisuje informacje na dłużej, to jest wtedy, kiedy używasz słowa humus i bomba.
I znowu użyliśmy tego słowa, zaraz CBA tu wpadnie i nas wszystkich aresztuje.
To mi dobrze. To przypomina 4chana, bo 4chanie też jest takie olewanie tego, co się dzieje.
Dobrze. Trzeci temat, troszeczkę taki tutaj filozoficzny, pofilozujemy. Myślę, że wiele startupów ma ten problem i w ogóle szerszy problem z zaufaniem, który prowadzi do tego, że nie sondujemy swoich pomysłów. Co... I teraz zastanówmy się, dobrze, chcemy porozmawiać o tym, czy powinniśmy o swoich ideach, pomysłach, jeżeli mamy duży feature pack na przykład nadchodzi, tak, to czy powinniśmy go zderzać z innymi osobami, czy chować to dla siebie i robić wielki reveal? Mhm. Mówiąc krótko, czy powinniśmy być bardziej pod tym względem Microsoftem czy Applem?
Znaczy ja bardziej na to patrzę właśnie tak bardziej z, nawet nie ideami już, znaczy ideami, pomysłami późniejszymi, tylko taką pierwszym, tak? Pierwszym pomysłem. Masz pomysł na startup, czy na biznes, czy na cokolwiek i podstawowe pytanie jest, czy chowasz go dla siebie i knujesz po cichutku, robiąc to, żeby nikt się nie dowiedział? Czy idziesz do ludzi, opowiadasz, idziesz na startup weekend, mówisz, co masz za pomysł, szukasz ludzi i tak dalej, i tak dalej. No i generalnie były takie czasy, ja nawet je pamiętam jeszcze, mimo że to było dosyć dawno temu, ale dla mnie to już trochę brzmi jak prehistoria, kiedy nawet ja, idąc na jakiś konkurs startupowy, pamiętam jak dziś na Politechnice Warszawskiej, zażądałem podpisania NDA-a. Zanim w ogóle wyszedłem w prezentację, byłem jedynym, który to zrobił. Wszyscy inni prezentowali swoje pomysły tam po prostu. Ten,
pamiętam tą historię.
Jak ja wyszedłem ze swoim pomysłem na Lubię To, który nie był to rewolucyjny technologiczny pomysł, nie ma co się szukać. Powiedziałem, że po pierwsze proszę o podpisanie NDA, a po drugie proszę, aby wszyscy opuścili salę. Zostało samo jury, bo ja teraz będę prezentował swój zajebisty pomysł.
Jak wychodził za Auli, nam samochodzie miałem napisane asshole.
Tak się składa, że wygrałem.
Tak? Tak. Ale... Czyli było całkowicie skupione, bo nie było nikogo innego na sali.
To jest
ale...
taki wygrywa konkursy.
Ale tak się wygrywa konkursy.
Ale jest to teraz trochę mi... No, trochę się rumieni, jak o tym myślę. To była żenada totalna. Teraz nigdy w życiu bym tak nie zrobił. I jak później, to było już sporo później, jak też pisałem w ogóle swoją pracę magisterską o startupach, to tam takie zdanie mi wpadło, że idee są jedynie mnożnikiem egzekucji, które mi się bardzo podoba. Trzymaj. I zgadzam się, to brzmi trochę, może nie po polsku, ale generalnie zgadzam się z tym mega i dla mnie pomysł to jest tak naprawdę, no znaczy pomysł to jest podstawa, ale i tak liczy się tylko to, jak to wykonasz i są setki przykładów, gdzie osoby z tym samym pomysłem, jedni szli tak w górę, a inni po prostu failowali od razu. Także moim zdaniem, pod warunkiem, że nie jest to pomysł, patent, wiecie, no, biotechnologia, jakieś szalone rzeczy, gdzie rzeczywiście to trzeba opatentować wcześniej. Jeżeli to jest coś, o czym myślimy, to może nie ze wszystkimi, może nie na forum publicznym, ale z określoną grupą ludzi spokojnie trzeba się nawet dzielić, zderzać to, opowiadać, a nuż ktoś nam powie, że ma znajomego, który coś tam i nas z nim skonektuje. kurczę, nie używać tych słów, i z nim skontaktuje, a nuż ktoś ma doświadczenie w tej dziedzinie i powie, żeby lepiej to zrobić inaczej i tak dalej, więc ja jestem otwartość moim zdaniem jak najbardziej.
Ja myślę, że problem jest taki, że w polskim prawie nie ma możliwości w żaden sposób prawnie chronić pomysłu.
I to jest w jakimkolwiek prawie?
Idea, nawet tak, jeżeli idea może zamienić się w produkt, to można go w Stanach Zjednoczonych patentować. Jeżeli idea może się zamienić w produkt tutaj, to dopóki nie stanie się produktem, to w ogóle nic nie możesz zrobić. Tutaj możesz jakieś trademarku i zacząć wtedy dopiero używać i tak dalej. Ale ja osobiście uważam, że to nie jest problem. Ja uważam nawet, to nie jest w ogóle problem, że nie możesz tego zrobić. To w ogóle nie jest problemem.
Opatentować.
Problemem jest świat, w którym 25 osób próbuje coś zrobić i wszystkie próbują to zrobić źle, zamiast się do siebie odzywać. Ja uważam, że to jest problem. Ja uważam, że jeżeli nie jesteś w stanie wyegzekwować pomysłu lepiej niż ktokolwiek inny tego samego pomysłu, to znaczy, że nie, i tak by ci nie wyszło. To jest to. To nie jest... Ja naprawdę wierzę, to bardzo fajne jest twoje powiedzonko, ja naprawdę wierzę, że mistrz egzekucji wygrywa na pomyśle, a nie mistrz pomysłów wygrywa na pomyśle.
To mnie tam nie zaskoczyłeś, bo ja odniosłem wrażenie wcześniej, że będziesz po tej drugiej stronie barykady, będziesz mówił, że lepiej jednak trzymać w tajemnicy.
Nie, zupełnie, i ty znowu przyznaję, też nastąpiła we mnie pewna zmiana.
Dokładnie, pomyślałem o projekcie na F, którego nazwy nigdy tak. nie zdradzałeś.
Nie, ale właśnie to jest to. Trzymanie tego w małej grupie powoduje, że w pewnym momencie ruch idei i ruch myśli się zatrzymuje, a jak się zatrzymuje, to zatrzymuje się projekt. I to jest przyczyna wielu porażek.
W ogóle jest niesamowite. Ja mam takie często doświadczenie z ludźmi, którzy ze mną rozmawiają na temat tego swojego pomysłu na biznes na przykład. Ci ludzie, którzy na przykład nie mają zbyt dużo do czynienia z tą branżą startupową, nie są takimi hardkorowymi internautami, no to oni przeważnie pokazują takie podejście, że to jest pomysł, nikomu o tym nie mów, a właściwie nie mogę ci powiedzieć, to jest bardzo ważne, ten mój pomysł i to jest warte ten $1,000,000, bo to nie jest prawda. Ja bardzo mógłbym polecić wszystkim ludziom, którzy nadal czują się nieprzekonani, uczestnictwo w czymś takim, bo poczytałem sobie o takiej inicjatywie, która się nazywa Startup Weekend Next, a w ogóle Startup Weekendy to naprawdę, które Startup Weekend Next jest prowadzony przez Agnieszkę Skalę i to jest bardzo fajne, że ludzie spotykają się na takich warsztatach, mówią o tym biznesie, mówią o tym pomyśle na biznes, o tym startupie, który dopiero zaczęli robić to naprawdę, albo zaczną robić za 3 miesiące, weryfikują te hipotezy. Tam jest powtarzana cały raz taka jak mantra, pewne sformułowanie get out of the building, a teraz mówię po angielsku, bo tam było tak na szkoleniu po angielsku. Get out of the building, po prostu zdobądź odpowiedzi na twoje pytania i weryfikuj te hipotezy. Więc to jest to naprawdę najważniejsze, żeby to naprawdę już na etapie przed prototypowaniem nawet, przed wersją beta, już odrzucić swoje głupie pomysły. My nie jesteśmy konsumentami, tak? My nie będziemy od siebie kupować tych usług. Robimy te serwisy dla kogoś, tak? Te usługi, więc to naprawdę rozmawianie z innymi ludźmi powinno służyć temu, żeby weryfikować to wszystko, żeby wiedzieć, co robić dobrze i jakich będą nie popełniać. To zwiększa szanse na sukces tego produktu na rynku.
No, to jest tak jak założyciel Zappos tam tworzy nową dzielnicę w Los Angeles, albo jeśli nie, w Las Vegas.
W Las Vegas.
I on tam generalnie dąży do tego, żeby, on mówi, że było najwięcej kolizji między ludźmi. Że przeciętnie człowiek ma tam
określoną liczbę... samochodu na przykład, nie ma świata, wszyscy mają
działanie. Człowiek tak normalnie w ciągu dnia tak jakby ma kolizję, czyli spotyka się na tyle, żeby na chwilę pogadać z ilomaś tam osobami i oni chcą tę średnią zwiększać właśnie, tak projektując całą tą dzielnicę.
To jest niesamowite, to jest
właśnie słowo... po to, żeby te idee się wymieniały, zmieniały, żeby ludzie z różnych branż gadali ze sobą, wymieniali pomysłami i to... Jest to świetny kierunek.
Mhm. Founder Get Satisfaction powiedział, że jego biuro jest zaprojektowane w ten sposób, żeby ludzie, którzy nie mają ze sobą nic wspólnego, jeśli chodzi o część projektu, na którym pracują, byli zmuszeni do tego, żeby przebywać w jednym pomieszczeniu i nie mogli nic na to poradzić. Dlatego, że on też uważa, że collision is friction, friction is movement, movement is progress. I jakby zacząłem w to wierzyć. I zacząłem też myśleć, że jeżeli komuś opowiem o pomyśle, on powie, haha, teraz go zrobię. A ja mówię, okej, try me. Okej, dobra, próbujmy się.
Lepszą motywację.
Showroom zaczyna być dosyć powszechnie wzorcem, od którego odbija się sklepy. I moim zdaniem, że...
Już nawet nie mówiąc o tym, że jeżeli ktoś zaczyna robić dobrze to, co ty robisz też i uważasz, że robisz to dobrze, to tak naprawdę buduje rynek, na którym działać dla wszystkich jest miejsce i tak dalej, więc nie ma co się przejmować, tylko trzeba robić swoje, jak najlepiej egzekwować swoje pomysły i nie oglądać się. I opowiadać o tym.
Lepiej to niż świat, w którym nie można zaokrąglić rogów w telefonie.
No dobra, a teraz w takim razie, żeby to nie było takie nudne, odbiję piłeczkę, wcielę się adwokata diabła.
No, no.
Popatrzcie na tego Apple'a. No, czy to byłoby dobre dla nich, żeby na przykład o tym systemie mówili wcześniej, nowym operacyjnym, aby robili konsultacje społeczne z klientami, aby to naprawdę, wiesz, zajawiali pewne rzeczy. Wszystkie te firmy technologiczne, większość z nich to naprawdę po prostu objawia produkt światu.
Prawie nikt nie ma takiej obsesji na punkcie sekretu jak Apple.
Nie ma, ale
Microsoft robi open bety swoich systemów pół roku przed ich premierą.
Nie, no ale to jest już inna
urządzenia fizyczne, urządzenia fizyczne ogólnie. Okej, są bety i tak dalej, są testowania z użytkownikiem, ale jednak pokazanie tej komórki, tego produktu, to jest zawsze raczej trzymane
nie,
w tajemnicy.
Nie, to jest chyba inna sytuacja. Nie,
no właśnie, są inne sytuacje, nie? Że to nie jest tak, że...
Zdecydowanie. No, ale tak, tutaj też są, tak jakby, no, nie, dlatego są szpiedzy przemysłowi i tak dalej, nie? Bo dla firm to jest tak istotne, żeby...
Dużych firm. Wiedzieć,
nawet dla dużych firm właśnie...
Duże korporacje.
Ale tak, powiedzmy też jednocześnie, że super secret Apple udostępnia swoje systemy operacyjne deweloperom przed premierą, po to, żeby mogli na nie się popatrzeć i mogli zacząć budować na nie aplikacje. I każdy, kto zapłaci $99 za to, żeby zostać deweloperem iOS-a, dostanie ten system wcześniej niż cała reszta. Czyli wczoraj na przykład go dostał, w przeciwieństwie do innych, którzy dostaną jesienią.
No tak, no to już, bo wiesz, to już nie jest tajemnica.
Kolory tak, kolory już nie są tajemnicą. Cała reszta nie została powiedziana. Więc jakby... Chodzi o to, żeby nie przesadzić. Chodzi o to, żeby grupa ludzi, która patrzy na projekt krytycznie, nie była za mała. Tak, to może to. Jakby, to wcale nie o to chodzi, że trzeba szaleć i biegać po ulicy i krzyczeć, bo większość osób nie obchodzi mój startup, więc nie ma co krzyczeć. Natomiast, żeby się nie ugotować w tym jakimś pomyśle i nie zapędzić w nim w czasie produkcji. To moim zdaniem może być bardzo istotne.
Mnie się wydaje, że gdyby Apple troszeczkę skonsultował bardziej ten nowy iOS 7 z klientami, to ikonki by inaczej wyglądały jednak mimo wszystko. Bo jest piękne, ale jednak do ikonek to wszyscy mają pretensje.
To prawda. To prawda.
To prawda. Budzą dosyć duże kontrowersje.
Ale takie jak Mac Pro, który wygląda podobno jak duże
śmieci. Się pojawiły o Jonathanie Ivim, po prostu dla mnie warto było, żeby oni zrobili taki
to prawda, taki po to, żebyśmy zobaczyli rysunkowy komiks o tym, jak John podaje mu LSD, mówi to są specjalne okazje i tak powstawały osoby.
Też pojawiło się sporo jego zdjęć na tle tęczy i tak dalej, i tak dalej.
Przechodzimy do narzędzi.
Tak, przechodzimy do narzędzi.
To może ja pierwszy mam tak bardzo banalne narzędzie, że aż...
Och, przestań, don't downplay.
Okay. Nie, narzędzie jest bardzo banalne, ale moim zdaniem przydatne. Nazywa się linktally.com. To jest linktally.com. Jest to bardzo prosta aplikacja, w której wklejacie linka. Nie musicie zapisywać się do newslettera, więc nie musicie podawać swojego adresu e-mail. Klikacie daily i wam pokazuje ilość share'ów danego linka w Google+, przez Facebooka, LinkedIna i Twittera. Mhm. Jest bardzo fajne. Przede wszystkim dlatego, że nie zawsze korzystamy z widgetów, które pokazują licznik. Po drugie, one czasami kłamią i ze względu na różne kwestie prywatności nie do końca to widać. Wydaje mi się, że to narzędzie znalazło jakiś sposób, żeby to obejść. I druga sprawa, no nie zawsze ludzie mogą sami sobie wrzucać na walla różnego rodzaju linki i nie mam wiedzy na temat tego. To jest na fajne narzędzie, żeby widzieć po prostu.
Ale teraz sobie, nie wiem, sprawdziłem kilka pierwszych lepszych linków,
które co, nie działa ci?
Znaczy działa, tylko pytanie, czy te liczby są jakkolwiek... No to musi lecieć po profilach publicznych, tak? Rzeczy. Czy myślę, że z Facebooka on po prostu z grafa...
No z grafa, na pewno z grafa, no.
No ale to... A do czego na przykład tego używasz, tak z ciekawości? Jak... co chcesz sprawdzić jakby?
No jak to? No, swój własny blog, żeby się brandzlować.
Ale to z własnego bloga to on co, nie czyta wszystkich, co każdy co,
my w Fantastiszu poszliśmy taką stronę, że nie mamy w ogóle widgetów zwykłych. Nie lubię widgetów. Są słabe, jeśli chodzi o wyświetlanie się na mobilu. I
są najwolniej wyładującym się elementem strony.
Odzwalniają stronę, a poza tym klikanie lubię to nic ci nie daje tak naprawdę. W tej chwili nie pokazuję za bardzo tych artykułów w głównym feedzie, tylko udostępnianie to naprawdę przekłada się na jakieś źródło strony, więc z tego zrezygnowaliśmy i tylko używamy udostępniania. Więc jeżeli to mamy, a my tam taki swój algorytm, który oblicza, ile było tych szarów, sumuje je, nie pokazuje, ile po kolei było, tylko sumuje. Mm-hmm. Ja to sprawdzam tym narzędziem, czy ten algorytm się myli.
No, fantastyczką ma zero.
Fantastyczką?
Tak.
Pewnie produkt, produkt ma więcej.
Ale właśnie, dlatego wydaje mi się, że to fajne by było, gdybyś wpisywał domenę, mhm, i on by ci na przykład mógł
wszystkie
pokazać
suby.
Wszystkie małe linki i sumy.
To jest taki
i tak dalej,
dobry pomysł.
Jest to bardzo proste, banalne narzędzie, no. Ale taki znalazłem.
Przepraszam, nie chciałem cię zdisować.
Nie, a przy okazji powiedziałem o tym, że...
Zrobimy test. Zobaczymy, czy ile link talii o sobie. Czy o sobie dobrze znajduje te... linktali.com. No i...
Ojej, z SHWR-em ma dobre.
No, ale nie, też nie takie. No zgadza się, akurat jak się pisze linktali.com, to zgadza się to z tymi liczbami, no, które są
po prostu,
na górze.
Akurat fantastyczką się myli bardzo, bardzo głęboko. Bo oczywiście powinien
nie, ale ja myślę, że tutaj też jest kwestia tego, że on zlicza naprawdę konkretne URL-e i jeżeli masz w domenie share'y, to one nie są liczone.
Nie, no nie są, nie są.
Tylko share'y w głównej domenie, jeżeli wpisałeś główną, no. Dobrze, więc tutaj badanie internetów, a ja mam coś dla biednych projektów, których grafik zachorował, a muszą zrobić cover photo. Narzędzie może... ja uważam, że jest bardzo fajne, dlatego że czasami... Dlatego, że niektóre działania na grafice w internecie nie muszą być dziełami sztuki, muszą skutecznie i dobrze wyświetlać się, a źródłowa grafika przerobiona do właściwego formatu w zupełności wystarczy. I tym narzędziem jest AP Social Media Image Maker. To jest bardzo proste narzędzie, w którym po wyświetleniu się strony widzimy wszystkie duże sieci społecznościowe, wybieramy tą, na którą grafikę chcemy przygotować, a potem wybieramy, jaki typ grafiki, czyli czy w przypadku Facebooka, czy to będzie cover photo, czy profilowe, czy wyróżniony post, czy post niewyróżniony, czy zakładkowa grafika i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I potem wchodzimy w kreatora, uploadujemy obraz i sobie na nim działamy tak, żeby on się dopasował. To nie jest bardzo rozbudowane narzędzie, ale czasami jest tak, że po prostu dużo prościej niż czekać, aż grafik się czymś może zająć, wejść, podłubać, chwilę przerobić i mieć gotową grafikę, pomysł, chociażby do postu.
Pomysł jest świetny. Nawet myślę, że dla samych grafików, bo ja na przykład za każdym razem, jak idę do Klary, naszej graficzki w showroomie, to widzę, jak na jej kompie jest przyklejona karteczka, taki post-it, cover tyle, wall tyle.
To jest przy okazji świetny cheat sheet, absolutnie tak, bo także... wszędzie jest podane, też są też rozmiarówki.
Ale to
jest
prawda,
to dobre, jest
czasami
to dobre.
Trzeba szybko coś zrobić i nie zawsze ten. Ja chciałem opowiedzieć o polskim startupie i niestety jest teraz taka sytuacja, że jest awaria i nie działa.
On nie naprawdę?
UX PIN od momentu, kiedy staram się na niego wejść, od pół godziny jest serwer generalnie padł.
A on nie działa?
Ale wejść, spróbuj się zalogować.
Okej, dobrze.
Spinning login i już app.uxpin.com nie działa.
Ale zmienia to faktu, że jest to rzeczywiście produkt, o którym
tak,
warto powiedzieć.
UXpin, czyli UXpin po polsku mówiąc, to jest aplikacja do tworzenia wireframe'ów, projektów stron internetowych. I ona jest czysto webowa, czyli wszystko dzieje się w oknie przeglądarki. I mam, znaczy generalnie jestem fanem tego rozwiązania, jeśli chodzi o proste rzeczy. Jeżeli chcę coś na szybko komuś pokazać, do jakiegoś szybkiego projektu, tak nawet w trakcie rozmowy z kimś mówimy, dobra, robimy nową podstronę, na pewno powinno się na niej znaleźć to, to, to i to, od razu jest rysowanie. Świetnie działa szerowanie tego, można się podzielić bardzo łatwo, bez hasła, z hasłem. Cały projekt można bardzo łatwo, od razu jest tak naprawdę online, potem jak go zrobimy. Także to działa świetnie. Niestety do trochę bardziej zaawansowanych rzeczy on jest po prostu niestety wolny i jednak bardzo ciężko, to jest bardzo, no, tak jakby narzędzia do projektowania interfejsów są dosyć skomplikowane, musi być na nich bardzo dużo obiektów w jednej chwili, jedne nad drugimi i jest dużo tak jakby operacji graficznych. I niestety przeglądarkowe, no to jest tak jak trochę wypróbować Photoshopa zrobić w przeglądarce, no to nigdy przez to, ile tam operacji graficznych musi być wykonywane, to nigdy tak szybko się nie będzie renderowało i UXpin też miewa problemy z wydajnością, przepraszam, z wydajnością właśnie przy jakichś bardziej zaawansowanych projektach. No i no, przyznam szczerze, że nie wyobrażam sobie, żeby... Znaczy właśnie to jest trochę paradoks, bo do prostych rzeczy jest idealny, natomiast nie wyobrażam sobie na przykład stworzyć cały mock-up strony od A do Z, wszystkich podstron i wszystkiego przez UXPIN. To już, już dla mnie to jest...
Dlatego mi się wydaje, że to jest totalnie idealne narzędzie do freelancerów, którzy muszą bardzo szybko... udoskonalać projekt, nie będąc obok klienta, tylko a tak, a może być tak, a może być tak.
Jasne.
Wbrew pozorom fast prototyping byłby najlepszym zastosowaniem tutaj, dlatego że szybko możesz przesuwać różne rzeczy, pokazać, nie, tak, tak, tutaj tak. To w dół i tak dalej.
Ja
i
całe
tutaj...
też takie jakby funkcje typu komentowanie poszczególnych elementów.
To jest niesamowite, tak. Socialowa część.
Tak, interakcje pomiędzy użytkownikami, możliwość na żywo tak naprawdę właśnie takiego czatu w trakcie projektowania, bardzo fajne. Ale myślę, że to też jest kwestia czasu z tą wydajnością i na pewno sobie z tym poradzą. To jest tym bardziej, że team za tym, który stoi, jest bardzo mocny. Też, co mi się spodobało niedawno, bardzo fajnie wykorzystali wprowadzenie Google Glassa, mówiąc o sobie, że są pierwszym narzędziem do prototypowania aplikacji na Google Glass. Zrobili tak jakby oddzielny interfejs do tego, że można sobie projektować aplikacje. Pewnie nie wiem, czy ktoś z tego korzysta, rzeczywiście, ale ruch marketingowy tak, świetny.
PR-owy. Ja dwa słowa tylko do tego narzędzia. To jest super. Testowałem bardzo wiele rzeczy do mockingowania i to jest narzędzie, które bardzo lubię, bo jest narzędziem, które najbardziej przypomina mi Go Mockingbird, od którego byłem kiedyś uzależniony, który niestety od 4 lat nie rozwinął się w ogóle o jedną funkcjonalność nawet. Świetny biznes. Wystawiasz fakturki, a przez 3 lata nie modernizujesz swojego software'u. Super.
Bardzo webowo z ich strony.
Dlatego porzuciłem Mockingbird i używam ich UXPIN-a. Jedyny mój żal do tego narzędzia jest taki, że wydaje mi się, bo jestem głupi, wydaje mi się, że tamte chodzenie po plikach między różnymi projektami, które masz, jest trochę dla mnie nieczytelne i trochę się gubię, gdzie to zapisałem i jak to znaleźć. Ale to może tylko moje doświadczenie. A socialowa część jest super i bardzo proste.
Ale też słuchają designerów i to tak, też jest tak, super. Nie, w ogóle bardzo, to jest tak fajne.
Bardzo w społeczności designerów osadzeni. Też komunikacje w ogóle, ich wszystkie newslettery, maile, to wszystko jest naprawdę zrobione świetnie. Tam zawsze jest ktoś podpisany, zawsze jest fajny jakiś taki zaczepny temat. Nawet jeżeli to jest nudny newsletter o tym, że zeszła płatność kolejna, to jest coś fajnego. Także naprawdę, jeśli chodzi o styl prowadzenia firmy, komunikację, zdecydowanie wzór do naśladowania i wierzę, że no myślę, że naprawdę z polskich startupów to jest takich, które oferują jakieś profesjonalne SaaS-owe rozwiązania, to jest coś, co chyba ma największe szanse na odniesienie takiego bardzo...
I potwierdzenie jest, że wszystkie łebskie się podekscytowały, jak usłyszeliśmy, że Michał powie właśnie o tym.
Tak. Także polecamy, jest to wersja próbna, można sobie sprawdzić.
No credit card required.
Płatna wersja też nie jest taka droga, 30 zł miesięcznie. Czyli 1 zł dziennie można spróbować.
Co dla zastosowań, które służą profesjonalistom, to możemy powiedzieć, że to jest pół darmo.
To jest prawda. No i też no, ja korzystałem z jakichś też Windowsowych aplikacji do tego i też nie mogę powiedzieć, że one były idealne też, więc generalnie chyba tutaj po prostu trzeba wybrać te najbardziej wygodne rozwiązania.
Jak na polski produkt ma naprawdę imponujących klientów.
Tak. Znaczy, to też jest trochę... to jest chyba też trochę tak, że to nie są... zawsze ich płacący klienci, tylko po prostu ludzie, którzy dla nich coś projektują, są ich klientami. Aczkolwiek nie, możliwe, że wszystkie z tych firm są oficjalnymi klientami.
Nie, ale może też być, słuchaj, jakby ktoś na moim narzędziu zaprojektował stronę mtv.com, to bym się pochwalił.
Więc to ja właśnie taki śmieszny wybieg, że used by UXPIN professionals working at, tak? Ale nie, super, no naprawdę. Zajebiste.
Tak.
Dobrze,
to tyle chcieliśmy.
To był 31 odcinek Łebskich Chłopaków. Za mi był Dawid Pacha, fantastisz.com i Social Desk.
Kamil Dziadkiewicz, blog socialdali.pl i agencja Social 5.
I Michał Juda, showroom.shwr.pl.
Do zobaczenia.
Do następnego.